nie chciał być wieszczem, a jest uznawany za tego czwartego wieszcza, jest ostatni w kolejności, bo ostatni się urodził i ostatni zmarł. Już po tych trzech wielkich, którym w szkole dużo więcej miejsca poświęcamy.
Z tym czwartym miejscem, czyli już poza podium, jest pewien problem. Ale jeśli byśmy spojrzeli na romantyzm z jego poziomu, z jego czasu...
Ja popatrzyłam chronologicznie.
To spór był o pierwsze miejsce, nie o czwarte. Być czwartym to i dzisiaj nie jest najlepiej. Ale proszę Państwa, jest jeszcze konkurent, przynajmniej jeden. Mówimy o Wyspiańskim. Tak to wygląda. Zresztą Wyspiański to mało się o tym mówi. Ja od niedawna, od jakiegoś czasu obserwuję z wielkim zaciekawieniem, że tam widać wyraźne ślady Norwida. Bo Norwida odkryto na nowo po 20 przeszło latach milczenia wokół niego, właśnie w czasie najwyższego rozkwitu talentu Wyspiańskiego.
Czyli młoda Polska.
Młoda Polska, która się przyznawała bardzo mocno do tej przeszłości romantycznej. Nawet ma tą nazwę neoromantyzm, którą próbowano wprowadzić, ale w zasadzie bardziej powszechna jest nazwa modernizm, bo równocześnie trzeba pamiętać by było, że nasza zniewolona ojczyzna była równocześnie częścią Europy, a modernizm kwitł o dziwo nie tylko zresztą na Zachodzie, w środku, ale i w Rosji. Wybitni moderniści się wtedy objawili i literatura rosyjska doszła do swojego apogeum. No, gdzieś się potem podziały te wysokie bardzo loty Czechowa czy poetek Achmatowy i tak dalej, i tak dalej. Ale jednak w tym czasie modernizm ogarnął całą Europę, a właściwie całą tą północną, bo i Ameryka jest też w tym kręgu modernistycznym wyraźna. Nasz Norwid okazuje się utrafił w jakąś bardzo dobrze brzmiącą nutę modernizmu polskiego. Chociażby to, co odkrywca pierwszy, wybitny i najwybitniejszy chyba odkrywca i popularyzator, czyli Zenon Przesmycki, Miriam, wyeksponował z pewną szkodą dla obrazu Norwida, mianowicie, że to taki odtrącony przez swoich współczesnych geniusz. Wyraźnie Przesmycki chciał go wykreować na co najmniej wieszczą równego, albo też pierwszego wśród nich. Także to odwrócony ten porządek od Norwida ku Krasińskiemu, Słowackiemu, Mickiewiczowi i tym, którzy poprzedzili tych wspaniałych, rzeczywiście wielkich i zasłużenie czczonych, z których najbardziej oczywiście Mickiewicz, no, jako pierwszy i ten, który nadał zasadniczy ton. To było właściwie równanie do Mickiewicza nieustanne. Wydaje mi się, że Norwid nie jest pod tym względem inny. On też jakoś do Mickiewicza próbował, zresztą nieustannie on jest obecny w jego myślach, w jego nawiązaniach, w niektórych ironicznych zwrotach. Między innymi zaatakował pana Tadeusza, co już jest dla dzisiejszego i w tamtych czasach czytelnika jakimś bluźnierstwem.
Obrazoburcze.
Tak, bo jak to mówi Polacy w tym poemacie, owszem, narodowym podrwiwał sobie, jedzą, piją, grzyby zbierają i czekają, aż przyjdzie Napoleon i Polskę im zrobi. No, tak spoliczkował swój naród i nieustannie w ten sposób atakował. No może na początku drogi swojej poetyckiej nie był aż tak bezkompromisowy w tych atakach na pewne słabości polskości.
Ale dobrze, że pan o tym mówi, panie profesorze, bo tak na dobrą sprawę to myśli o Norwidach, o człowieku i o społeczeństwie są chyba tymi myślami, które najczęściej dzisiaj są przywoływane i cytowane. Pan chyba też zrobił taki wybór.
Owszem. I to nawet drugi w moim życiu. Pierwszy to był, chodziło mi o pokazanie, że poprzez słowo Norwid próbuje budzić sumienia. I tak się nazywa sumienie słowa. Słowo ma budzić sumienie. Norwid zresztą w tym kręgu moralistyki, refleksji etycznej, filozofii człowieczeństwa się najlepiej odnajdywał. Był rzeczywiście, mimo że nawet matury regularnej ówczesnej, czyli rosyjskiej, nie uzyskał, bo jakoś mu to nie wyszło, to jednak był człowiekiem nieustannie czytającym, nieustannie poszerzającym, pogłębiającym swoją wiedzę.
Utalentowanym na wielu dziedzinach, co daje bardzo duży rozwój osobowości.
Muzycznie nie wiem, czy był utalentowany, ale miał nieprawdopodobnie muzyczny słuch. Aha. Docenił to nasz największy muzyk, jak do tej pory nie ma. Ten wieszcz fortepianu, tak powiedzmy, przyjaźnił się. Co prawda ta przyjaźń trwała kilka miesięcy zaledwie, bo mistrz Fryderyk już się wybierał, wynosił się, jak to mówił, w czarnych kwiatach, loże się i kasłał. Mm-hmm. Norwid opowiada, jak to kasłał, a więc on go jako ten przyjaciel podnosi na duchu i mówi, a tak się wynosisz już ileś tam miesięcy i lat, ach, szczęśliwie cię oglądamy wśród nas. Na co mistrz Fryderyk, kończąc swoją gruźliczą, czy jakąś tam straszną, astmatyczną zadyszkę, mówi, wynoszę się stąd, z placu i się wyniósł. Tak jak
i wyniósł to. Się z placu, tak. A ślady tego spotkania pozostały w czarnych kwiatach, ale nie tylko.
Ależ tak,
i tych różnych spotkań.
Genialna zupełnie rzecz, trudno ją nawet nazwać, czy to jest poemat, czy to jest oda, czy to jest, tak jak mówi Łapiński, wybitny znawca, subtelny czytelnik, mój przyjaciel, także z Kulu, starszy ode mnie, Kapkę, ale no, jest dla mnie wzorem czytania Norwida. To on mówi, że to jest rodzaj ody pindarowskiej, ody takiej triumfalnej, bo zobaczcie, tam na końcu jest ten triumfalny dźwięk. Ciesz się, późny wnuku. Teraz zobaczmy, z czego się mamy cieszyć.
Też cytowane wielokrotnie.
No tak,
i też
ale warto, bo to jest kapitalne i to budzi właśnie, to jest to, że z Norwidem nie można tak bezkarnie. Ciesz się, późny wnuku.
Nie można bezkarnie, pan jest tego przykładem, panie profesorze, nie można bezkarnie, bo Norwid, jak się nad nim człowiek pochyli, to potem człowieka opętuje.
No, może by się pan poeta trochę zrzymnął na to. On miał taką intencję, żeby czarować kobiety i miał powodzenie u kobiet, ogromne nawet bym powiedział. Może nie jako mężczyzna, bo chociaż się dziwię, bo był pięknym człowiekiem.
Ale
prawda, niewysokim, 1,60 m parę w kapeluszu, jak to żartują niektórzy złośliwcy.
Ale intelektualista.
Ale to był intelektualista, był człowiekiem subtelnym niebywale. Mm-hmm. Znał maniery, no po prostu książęce. Zresztą nieustannie się chełpił, że jest z rodu królewskiego Jana III. Rzeczywiście tak, to prawda. Jego mama, pani Ludwika Zdzieborska z domu, a Norwidowa, bo wyszła za Jana Norwida, jako czwarta w kolejce żona jego. No, ale poprzednie, no szczęśliwie jedna umarła, druga tam coś innego, rozwód jakiś był czas. W każdym razie pani Ludwika, której imię nosi najstarszy syn tej rodziny, czworo ich tam się urodziło. Niestety pani Ludwika szybko umarła. Także czteroletni Cyprian tyle tylko zapamiętał o jakieś ostatnie chwile swojej matki, ale nieustannie o niej pamiętał. Także mu się właściwie w pewnych momentach utożsamiała z ojczyzną. Mm-hmm. Matka, ojczyzna,
utraceniem. Matka. Z utraceniem też w jakiś ten sposób.
Tak, i on też szybko dosyć stracił ojca, także to sieroctwo ciążyło całe życie nad nim. Zaczynał fantastycznie, bardzo dobrze by można powiedzieć, zauważony przez krytykę warszawską. Drukowano wszystko, co tam napisał. Po salonach, bo wtedy życie polskie, kulturalne toczyło się właściwie w salonach warszawskich. Warszawa była takim centrum kultury. Mówię o czasach po powstaniu listopadowym, kiedy carat już zauważył, że nie ma co kokietować Polaków, tylko trzeba z nimi zrobić raz porządek. I między innymi Mikołaj II po rozgromieniu powstania listopadowego które jedyne z powstań miało szansę wygrać, bo miało regularną armię, którą wyszkolił książę Konstanty.
Nie doceniamy powstania listopadowego, a to znowu szkoda, ale to jest inny wątek, panie profesorze, ale zatrzymajmy się. Ale wracam.
Po tym właśnie upadku powstania życie zostało zepchnięte właściwie w pewnym sensie do podziemi. Tymi podziemiami były salony warszawskie. No któż te salony prowadził? No kogo było stać na? Nie były to jakieś straszne, jakieś wystawne rzeczy, bo tam herbatę podano, czy jakieś ciasteczka i to wszystko. Ale ludzie się gromadzili.
I często prowadziły te salony kobiety.
Przede wszystkim kobiety, przede wszystkim. Wspaniałe Polki, które po raz kolejny zdawały egzamin, bo w takim miejscu świata żyjemy, że no po prostu nieustannie nas czeka albo wojna, albo rewolucja, albo zabór, albo rozbiór. No katastrofa, można powiedzieć. No, niektórzy nie dają rady i się wynoszą. No a tak, no. Norwid się też wyniósł.
Norwid też się wyniósł, Norwid szukał swojego miejsca, bo znajdujemy to w różnych miejscach i na różnych kontynentach.
Tak, tak, bo jako jeden z pierwszych, a na pewno jeden z najwybitniejszych odwiedził Amerykę, Stany Zjednoczone. I co przede wszystkim ważne, z tych Stanów, gdzie był niecałe 2 lata, może nie były to lata jakoś bardzo wielkich sukcesów, ale mógł zarobić przynajmniej swoją pracą, swoim talentem, talentem graficznym, bo ten talent już się odezwał na ławie szkolnej, kiedy karykatury swoich nauczycieli i kolegów rysował, za co pewnie chyba i oberwał parę razy. Wówczas uczniów bito, przyszły wielki poeta, był znakomitym karykaturzystą, po prostu genialnym, już na ławie szkolnej w gimnazjum warszawskim te jego talenty graficzne się odsłaniają i one mu towarzyszą całe życie. Właściwie mógł się z grafiki utrzymywać, bo znawcy sztuki, nie tylko Polacy, a właściwie nie Polacy, tylko cudzoziemcy, Niemcy czy Francuzi, zauważyli ten jego nieprzeciętny talent graficzny w encyklopediach ówczesnych, ale nie polskich naturalnie, tylko niemieckich, czy w prasie francuskiej, w czasopismach raz po raz się pojawiają uwagi o Norwidzie rysowniku. Nikt o nim tam specjalnie nie wiedział, jako o Norwidzie poecie. Chcę Państwa pocieszyć, że o poecie Norwidzie wie teraz już więcej niż Polska. Jak tam wie, to inna sprawa, ale wie. Natomiast jest już poetą światowym. Próbuje wielu tłumaczyć go na swoje języki. Ja życzę powodzenia, ale uważam, że jest to karkołomna historia. Tego poetę tłumaczą już pokolenia polskich badaczy literatury, znawców, miłośników, wspaniałych niekiedy czytelników poezji i ciągle mamy coś do zrobienia. Tłumaczenie Norwida na języki obce jest w ogóle polski wiersz tłumaczony na języki obce. I to jeszcze wiersz, tak jak Norwida, tak wyrafinowany, metryczny bardzo często, łamiący metrum.
Teksty Norwida są śpiewane.
Oczywiście.
I to były śpiewane, powiedzmy sobie,
znakomici
wykonawcy.
Wandawarska chociaż.
Wandawarska, Czesław Niemen, no. Ale też młode pokolenie bierze się za Norwida.
Tak, bo on wszedł do kanonu tak zwanej poezji śpiewanej. Ja z wielką radością i satysfakcją chcę o tym słowo powiedzieć, bo w szkole, gdzie uczyłem przez 20 lat, czyli we Włodawie, nad Bugiem, tam gdzie się mierzy poziom wody w Bugu, to tam w tej Włodawie właśnie udało mi się taką grupę fascynatów młodych poezją śpiewaną zorganizować. Próbowali też śpiewać Norwida. Nie jest łatwo. Nie jest łatwo. Niemen pokazał, co to znaczy zaśpiewać Norwida, ale on wziął sobie genialny absolutnie wiersz.
Mówimy o Bemie.
Ma pamięci Żałobny Rapsod i zrobił z tego całą inscenizację. To nie jest zaśpiewanie tylko wiersza. To jest stworzenie całej właściwie takiej wizji teatralnej. Zresztą słusznie, bo Norwid był człowiekiem teatru. Z tych wielu talentów też o tym pamiętajmy, że był bardzo, bardzo pod tym względem ciekawym też autorem.
Dlaczego, panie profesorze, do tego Norwida sięgają?
Jest na pewno wiele powodów. Myślę, że tutaj też pewna moda na Norwida. Pamiętajmy, że od czasów modernizmu, o których wspomniałem, gdzie odkryto tego Norwida, odkrył go właściwie Gomulicki, przepraszam, Przesmycki, chociaż ojciec Juliusza Wiktora, czy Wiktor Gomulicki
też się
też
zajmował.
Równolegle, ale
w 60-tych
to
latach
nieporównywalne
wydawał
są
chyba,
rzeczy.
Tak.
Pan Juliusz Wiktor, syn tego odkrywcy, pisarza świetnego, nie do zapomnienia, wspomnienia Niebieskiego Mundurka, to przecież się czytało kiedyś, dzisiaj to chyba nie, ale szkoda, bo to piękna opowieść o szkole końca XIX i początku XX wieku. No nic, otóż modernizm już pewną modę na, bo to pasowało, wracam tym samym do tej dygresji, że modernizm wielbił wszystko, co niezwykłe. I na przykład taki geniusz sponiewierany przez współczesnych idealnie pasował do tamtej. Poeta patrzył, można powiedzieć, z tak wysoka na ten tłum, na to mieszczaństwo okropne, na tych dulskich. Gdzie im tam do literatury, a gdzie już do Norwida? To już w ogóle nie do pojęcia. I właśnie Norwid im tu idealnie pasował, bo na przykład potrafi coś takiego napisać. Nie wiem, czy to przygotowałem, ale mam nadzieję, że jest. O, jest. Jest taki wiersz Nerwy, proszę Państwa. Popatrzmy na tego poetę niechcianego. Byłem wczora w miejscu, gdzie mrą z głodu. Trumienne izb oglądałem wnętrze. Noga powinęła mi się u schodu na nieobrachowanym piętrze. Musiał to być cud. Cud to był, że chwyciłem się belki spróchniały, a gwóźdź w niej tkwił jak w ramionach krzyża. Uszedłem cały, lecz uniosłem pół serca, nie więcej. Wesołości zaledwo ślad. Pominąłem tłum, jak targ bydlęcy. Obmierzł mi świat. Muszę pójść do pani baronowej, która przyjmuje, bardzo pięknie siedząc na kanapce atłasowej. Cóż powiem jej? Zwierciadło pęknie. Kandelabry się skrzywią na realizm i wymalowane papugi na plafonie jak długi z dzioba w dziób zawołają socjalizm. Dlatego usiądę z kapeluszem w ręku, a potem go postawię i wrócę milczącym faryzeuszem po zabawie.
Młodopolski wiersz.
Tak, poeta, który... Ale proszę zobaczyć, ten poeta, jak Baudelaire, jak Victor Hugo w Nędznikach, schodzi najniżej jak można. Ten wiersz nie daje się tak łatwo okiełznać umysłowi, doświadczeniu, wrażliwości. Jeszcze inny, który też pokazuje taką współczesność norwidowską, która o dziwo w bardzo wielu sprawach, no niestety jest prorocza, jest prorocza. Nosi tytuł Źródło. To jest wszystko, co teraz czytam, jest z jego tego najważniejszego tomu wierszy, czyli z Vademecum. Nie przeczytam całego, bo jest dość duży. Początek przynajmniej przeczytam. Kiedy błądziłem w piekle, uwaga, co nam to przypomina, kiedy
Dantego.
Błądziłem w piekle, o którym nie śpiewam, dlatego że mi klątwy się piar w usta kleją, jak muchy brzydkie, które ze skwarów szaleją, i nie śpiewam dlatego, że nim pocznę, ziewam. Uwaga teraz. Kiedy błądząc przeszedłem kolumnadę nudów długą i prostą, tudzież kaprysów przedsienie, i nie dogasły w piasku cmentarz wielkoludów, ruszających się sennie pod brukiem z kamienia. Gdy pomierzyłem kroki mymi przed pokoje nerwów głupich, co ciągle przymierzają stroje, a nie są nigdy na czas ubrane weselny, gdy przestąpiłem nędzy próg, kłamstwa podwoje i mijałem już zbrodni labirynt, bezczelny, pooklejany zewsząd wyrokami prawa. Znalazłem się na miejscu, gdzie pod sobą lawa stykła, szedłem dalej w powietrzu i porze i świetle, które było rzetelnie, bezboże. Otóż kawałek przeczytałem, jeszcze fragment końcowy przeczytam za chwilkę. Chcę powiedzieć, że intuicja wybitnych znawców Norwida, do których należy także Juliusz Wiktor Gomulicki, jak najsłuszniej wskazuje na skojarzenia z Dantem. Otóż Norwid miał ambicje nie tylko przetłumaczyć słynną boską, komedię. Czyli komedię, ona tą boską dodano Divina Commedia, jako boska, najpiękniejsza, najcenniejsza. Miał ambicje przetłumaczyć, nie udało mu się całej przetłumaczyć. Zaczynał już w więzieniu w Berlinie, tak, w Berlinie, tym samym Berlinie, który został sprzedany pruskiej policji przez ambasadę rosyjską. I tam w tym więzieniu rozchorował się ciężko i cierpiał potem całe życie na głuchotę. Tam zapalenia uszu, to straszna choroba. Dzisiaj my mamy antybiotyki i tak dalej, ratujemy się łatwo. Wtedy skaleczenie się drzazgą, tak jak kiedyś mu się też trafiło, później, kiedy do Ameryki trafił, mając tylko dwa ludwiki w kieszeni, czyli no naprawdę parę groszy tylko. I jacyś biedni Irańczycy, emigranci też go przygarnęli. On chcąc się im odwdzięczyć, rąbał drewno. Nie był do tego stworzony, żeby rąbać drzewo na opał. Żeby jakoś zadośćuczynić to, że mu dali dach nad głową i jakieś jedzenie. I się skaleczył wówczas drzazgą, która mu się wbiła pod paznokieć. I te straszliwe choroby, straszliwe cierpienia. Wróćmy do Berlina. Tam nabawił się tej głuchoty i niekiedy nie słyszał, co się do niego mówi. On słyszał cały świat wewnątrz, można powiedzieć, siebie. Trzeba było do niego, jak sam mówił, jak to ludzie głusi mówią, zbyt głośno. Ja też zaczynam mówić zbyt głośno, bo jestem już starszy, dużo starszy już jestem od Norwida. On umarł, mając 62 lata niespełna, no ja mam już więcej, dużo od niego, no ale jeszcze chcę mu trochę posłużyć, póki można.